Chciałbym was poprosić o to, byście otworzyli piąty rozdział, właśnie od wersetu 12, dlatego że kontynuujemy nasze dzisiaj nasze wspólne czytanie i rozważanie Ewangelii Łukasza. A dzisiejszy fragment, właśnie w piątym rozdziale od 12 do 26 wersetu, składa się z dwóch takich opowiadań, które jedno opowiadanie mówi o uzdrowieniu chorego z trądu, a drugie natomiast o uzdrowieniu człowieka, który jest sparaliżowany, którego przyjaciele, można by powiedzieć, w desperackim akcie takiej troski dostarczyli przed Jezusa. I w obu tych zdarzeniach bardzo ważną rolę pełni wiara. W pierwszym przypadku wiara trędowatego, a w drugim sparaliżowanego jego przyjaciół. To jest taki pierwszy wątek, pierwszy temat, o którym chciałbym mówić, o tym, ile wiary nam wystarcza, ile wiary potrzebujemy. I drugi wątek, czy drugi temat, który też tutaj jest bardzo wyraźny, bardzo obecny, jest taki, który jest związany z tym, jak te opisy, które są tutaj zawarte, w jaki sposób one mówią o Jezusie, co o Nim objawiają i jak mówią o Jego tożsamości, o tym, kim On jest, kim jest Jezus, kim jest Ten, który uzdrawia trędowatego, kim jest Ten, który podnosi sparaliżowanego. Bo rozumiemy, że właśnie sprawa tożsamości Jezusa to jest sprawa, na której się tak naprawdę opiera chrześcijaństwo, całe chrześcijaństwo, zbawienie i życie wieczne, cała prawda, którą głosi chrześcijaństwo, opiera się na tym właśnie, kim jest Jezus, kim jest ten Syn Cieśli z Nazaretu. Tak? I to był wątek w Ewangeliach, który był bardzo też obecny i też widać, jak się przypatrujemy Ewangeliom, że ludzie bardzo, bardzo opornie przyjmowali to, co Jezus starał się im przekazać o tym, kim On jest, kim On jest. Także przejdźmy do naszego tekstu. I pierwsza część właśnie dotyczy trędowatego. Gdy był w jednym z miast, zjawił się mężczyzna cały, obsypany trądem. Zobaczył Jezusa, padł na twarz i błagał Go: Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął Go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd go opuścił. Trędowaty był uznawany za człowieka nieczystego, z którym nie można było mieć kontaktów. Ludzie, którzy byli zdrowi, mieli po prostu zabronione w prawie mojżeszowym przebywanie w jego obecności. Była to taka choroba, która skazywała człowieka na egzystowanie w gronie innych chorych tak samo, i z dala od reszty społeczeństwa, z dala od swojej rodziny. Zdani byli na to, co sami zrobią, albo na to, co ludzie im dadzą, kiedy żebrali. W każdym razie widzieli, jak najczęściej ciało ich umierało, jak coraz mniej byli władni, jak się deformowało, jak tracili czucie w kończynach, w palcach, w rękach. I to wszystko było takie jednoczesne. W każdym razie musimy też zdawać sobie sprawę, że w Starym Testamencie nie tylko ten trąd właściwy, czyli choroba Hansena, był uznawany jako trąd, tylko rozmaite różne schorzenia dermatologiczne, powiedziałbym tak ogólnie, czyli wysypki, jakiegoś rodzaju egzemy, takie, które są na skórze, czy łuszczyca. To wszystko gdzieś tam podpadało pod tę kategorię trądu. I tutaj mamy człowieka, który jest cały obsypany trądem. Cały człowiek, który jest obsypany trądem. I to, co było też najbardziej jakieś takie trudne, to właśnie, że takiego człowieka postrzegano jako kogoś, któremu Bóg zabrał błogosławieństwo. On jest chory, więc Boże błogosławieństwo jest mu zabrane. Czyli najczęściej też to utożsamiano po prostu z grzechem. I dlatego ci ludzie byli w bardzo, bardzo kiepskiej sytuacji, w bardzo tragicznej, powiedzielibyśmy, sytuacji. I Ktokolwiek też by się dotknął takiego człowieka, stawał się od razu nieczysty. Stawał się tak samo jak ten chory był nieczysty, tak samo ten, który go dotknął, stawał się nieczysty. Dlatego, że trąd jest chorobą zakaźną. Tam można poczytać na Wikipedii, są dwie formy trądu. Dzisiaj to jest choroba, którą się leczy, natomiast wtedy absolutnie nie była wyleczalna i była też zakaźna. Dlatego tutaj ten człowiek przychodzi do Jezusa i to, co mówi, to mówi mu to zdanie: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I gdybyśmy teraz sobie zadali pytanie, ile on o Jezusie wiedział w tym momencie, ile on rozumiał, kim jest Jezus, czy rozumiał, że jest Mesjaszem, czy rozumiał, że jest Synem Boga, który stał się człowiekiem, czy na przykład rozumiał, że on bierze, czy weźmie na siebie grzechy ludzkości, umrze za nie na krzyżu i zmartwychwstanie. I podejrzewać należy, że on tego wszystkiego nie wiedział, że on tego wszystkiego, tych teologicznego, tego znaczenia wszystkiego nie znał po prostu, nie mógł w to wierzyć. I teraz, kiedy przychodzi do Jezusa, to z czym on przychodzi? I jaką on miał wiarę w tym momencie, kiedy pojawia się przed nim, pada na twarz i to zdanie wypowiada: Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Skąd ta jego wiara pochodziła? Otóż on widział, on słyszał ludzi, którzy już doświadczyli uzdrowienia, którzy już opowiadali o tym, co Jezus uczynił i o wypędzeniach demonów i o tych innych chorych, których uzdrowił. Ten człowiek za pomocą swoich zmysłów, które jeszcze jakoś tam działały, czy słuchu, czy wzroku, dostał pewną informację o Jezusie, widział siebie w swoim stanie i wykorzystując tę informację przyszedł do Jezusa. Przyszedł do Jezusa. I gdybyśmy tak właśnie analizowali, ile on wiedział, ile on rozumiał, ile trzeba wiedzieć, ile trzeba rozumieć, żeby przyjść do Jezusa, patrząc na tego człowieka, możemy powiedzieć, że taką miał wiarę, która wystarczyła mu, by przyjść do Jezusa i przedstawić Jezusowi swoją potrzebę. Słuchajcie, ten człowiek nie miał innej wiary, nie miał innej wiedzy. On wiedział, że jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem, na jaki może liczyć, jest to, że ten, do którego podejdzie, ten, o którym słyszał, że już wcześniej uzdrowił wielu ludzi, może uzdrowić również jego. Słuchajcie, on tylko tyle miał. I poszedł z tą wiarą do Jezusa i przedstawił Jezusowi ten, do którego mówi, jest w stanie mu pomóc, jest w stanie go oczyścić. Jeśli chcesz, możesz. Tutaj jest to zdanie, które on wypowiada. I tak naprawdę to zdanie jest dla nas taką dużym źródłem nadziei i pociechy, bo się okazuje, że Jezus chce człowiekowi pomóc. Że Jezus chce spotkać człowieka i wyciągnąć go z tej rozpaczy, w której ten człowiek się znajduje. Że Jezus na to wołanie, które ten człowiek do niego kieruje, nie jest obojętny. Nawet jeżeli, i to jest bardzo ważne, ten człowiek, który do niego przychodzi, nie do końca rozumie, kim jest Jezus, nie do końca zna aspekty wiary, teologii i takich różnych rzeczy, to Jezus spotyka go w tym momencie, w tym stanie i działa w jego życiu. I działa w jego życiu. Słuchajcie, my również jesteśmy ludźmi, którzy przychodzimy do Jezusa ze swoimi problemami, grzechami, ze swoim obciążeniem, ze swoimi frustracjami. Przychodzimy do Niego i mówimy: Panie, jeśli chcesz, możesz pomóc. Panie, jeśli chcesz, prawda? I to jest coś takiego, że wiemy, patrzymy na tego trędowatego i możemy czerpać z tego swoją nadzieję. Natomiast można postawić pytanie, bo okazuje się, że wiele z naszych modlitw czy o zdrowie, niektóre są wysłuchiwane w taki sposób, że człowiek jest uzdrawiany, ale się okazuje, że są też modlitwy, które są zanoszone czy były zanoszone do Boga i Bóg nie odpowiedział w taki sposób, że uzdrowił. Prawda, że osoba, która się modliła, czy bliscy, którzy się modlili o osobę, nie widzieli uzdrowienia. I co wtedy? I teraz, kiedy generalnie mamy jako ludzie takie nastawienie, że jeżeli Bóg odpowiada na modlitwę nie, to nie przyjmujemy tego jako odpowiedź Bożą. To jest, zauważyliście to, tak? Że traktujemy, że nasza modlitwa jest wysłuchana przez Boga i odpowiedziana przez Boga wtedy, kiedy dzieje się tak, jak prosiliśmy w modlitwie. W momencie natomiast, kiedy nie dzieje się tak, uznajemy, że Bóg albo nie wysłuchał modlitwy, albo nie odpowiedział na modlitwę. Ale nie przyjmujemy, że Jego odpowiedź jest nie. Myślę sobie, że właściwie powinniśmy poćwiczyć trochę takie przyjmowanie odpowiedzi Bożej nie i uznać ją za dobrą. Dlaczego uznać ją za dobrą? Nawet jeżeli nie jest zgodna z naszym pragnieniem, nawet jeżeli nie jest zgodna z tym, co my byśmy chcieli, co byśmy widzieli jako dobre. Dlatego, że ta odpowiedź pochodzi od dobrego Boga. Ta odpowiedź pochodzi od Boga, który jest miłosierny. Ta odpowiedź pochodzi od Boga, który się nad człowiekiem lituje. Nawet jeżeli do końca tego nie rozumiemy, nawet jeżeli tego do końca nie potrafimy wyjaśnić. Słuchajcie, są osoby teraz bardzo znane, takie publiczne, takie jak Johnny Erickson Tada albo Nikki Vujicic. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, to Johnny Erickson Tada, kiedy była młodą dziewczyną, skoczyła do wody i uderzyła o dno tego zbiornika, do którego skoczyła i została sparaliżowana. Wszystkie jej kończyny zostały sparaliżowane. Teraz ma, nie wiem, około 60 lat i dalej jest sparaliżowana. I jest chrześcijanką, jest kobietą, która śpiewa, która wyraża swoją wiarę i jest oddaną Bogu chrześcijanką. To, co ona mówi o Bogu, w jaki sposób ona przeżywa, bo w jej życiu jest ból cały czas i tak dalej. Niedawno nawet miała nową chorobę nowotworową. Ale generalnie we wszystkim jest tutaj osobą, która wierzy w Boga, oddaje Mu swoje życie, uwielbia Boga i prowadzi takie życie, które może byśmy nawet jej pozazdrościli, takie życie duchowe, mimo tego, że my jesteśmy zdrowi, a ona nie. Podobny sposób, drugą taką postacią jest Nikki Vujicic. Nie wiem, czy widzieliście taki tytuł: bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. On się urodził bez rąk i bez nóg. I jest zapraszany często, opowiada o tym, jak on przeżywa swoją wiarę, jak można w takim stanie, czy będąc w tego rodzaju sytuacji, ufać Bogu, żyć dla Boga, być Mu wiernym. Słuchajcie, niezwykle jest to, kiedy człowiek właśnie jakby ma do czynienia z tego rodzaju osobą i jego wiarą. Mimo tego, że dużo modlitw, mimo tego, że dużo takich wołań do Boga, to jednak ogólna sytuacja przecież się nie zmieniła. Przecież ręce Mu nie odrosły, nogi Mu też nie odrosły. Natomiast on zachowuje wiary, zachowuje tego rodzaju taką ufność Bogu. I teraz, kiedy patrzymy na to, co dalej Jezus mówi do tego uzdrowionego, to mówi mu, żeby poszedł, żeby nikomu nie mówił nic, ale pójdź, pokaż się kapłanowi i za swoje oczyszczenie złóż nakazaną przez Mojżesza ofiarę jako świadectwo dla nich. I teraz dlaczego on miał to zrobić? Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy pojawił się przed kapłanem, dopiero wtedy, kiedy kapłan stwierdzi, że jego trąd ustał, kiedy złoży tę przepisaną prawem ofiarę, dopiero wtedy mógł powrócić jako czysty człowiek do życia w społeczności, do życia wśród innych ludzi. I na świadectwo im, tak jak tutaj to czytamy, to właśnie polegało na tym, że ten człowiek musiał dać świadectwo tego, że jest oczyszczony i może wrócić do życia ze swoją rodziną, ze swoimi sąsiadami w normalnej społeczności. Jezus, mimo tego, że zakazał mu o tym mówić, podejrzewam, że nie spodziewał się, że on o nim nie mówił. Chyba każdy z nas by mówił, prawda? Każdy z nas by mówił o tym, który mu uratował życie, tym, który go zmienił życie i tak dalej. I dlatego wieść o Jezusie roznosiła się coraz szerzej i coraz większa ilość ludzi przychodziła do Niego, prosiła o uzdrowienie i tak naprawdę doświadczała uzdrowienia. I teraz, kiedy tutaj Jezus uzdrowił tego człowieka, zwróćcie uwagę, że pojawia się właśnie ten drugi wątek pytania tego, kim on jest. Może pamiętacie, jak omawialiśmy w poprzednich w czwartym rozdziale, kiedy on był w Nazarecie, kiedy wszedł do świątyni i czytał ten fragment z Izajasza i kiedy się okazało, że najpierw go tam podziwiali i dziwili się słowom łaski, które wychodzą z jego ust, a potem, kiedy on zaczął mówić o tym, że było wielu trędowatych w Izraelu za czasów Elizeusza, ale tylko Naaman Syryjczyk był uzdrowiony, prawda? To teraz mamy taką sytuację, że oto jest wśród Izraela prorok, który uzdrawia trędowatych. Elizeusz tego nie czynił tego cudu wśród Izraela, ale uczynił ten cud uzdrowienia. Naaman Syryjczyk został uzdrowiony. A tutaj mamy tego, który uzdrawia trąd. Oni, patrząc na to, oni widząc to, co się stało, nie mogli mieć innego wniosku niż to, że ten, który to uczyni, pochodzi od Boga. Bo Elizeusza nikt nie kwestionował. Jego prorockiego autorytetu, jego namaszczenia prorockiego. I teraz, kiedy patrzą na to, że ten, który tutaj wśród nich jest, uzdrowił trędowatego, całego pokrytego trądem, to musi to dać do myślenia ludziom, którzy się zastanawiają, kim on jest? Czy to Elizeusz? Czy to może ktoś inny? Bo jak trafnie apostoł Piotr zauważa w swoim takim kazaniu, które wygłasza w domu Korneliusza, tam możemy czytać o tym, że Piotr mówi o Jezusie, że Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, ponieważ Bóg był z nim. I ci, którzy byli świadkami tych uzdrowień, musieli dojść do wniosku, że Jezus to robi dlatego, że Bóg jest z nim. Ludzie patrzyli, ludzie słuchali, ludzie zadawali sobie pytanie, z kim mają do czynienia. Ludzie tak musieli po prostu. Każdy z nas by się nad tym zastanawiał. Natomiast Jezus sam szukał sposobności, by się modlić na osobności. Szukał okazji do tego, żeby mógł spędzić czas na modlitwie do Boga. I najwidoczniej, tak jak w Ewangelii Marka można przeczytać, kiedy on uzdrowił tę kobietę chorą na krwotok, można tam przeczytać, że on odczuł, że moc wyszła z niego. Moc wyszła z niego i gdzieś tam my myślimy sobie, czy ja też w sumie, bo każdy z nas ma takiego rodzaju tendencję, że uzdrowienia, które Jezus dokonywał, nic Jezusa nie kosztowały. Że to jest taki nieskończony zasób energii, mocy i jakby czerpiąc z tego zasobu Jezus mógłby tak non stop i cały czas jakby to nie kosztowało go nic. Żadnego wysiłku, żadnych emocji, żadnego rodzaju takiego fizycznego obciążenia nie czuł, prawda? A się okazuje, że kiedy można by potraktować te słowa, moc wyszła z niego jako coś takiego, co sprawiło, że tej mocy mu ubyło w jakiś sposób, tak? Jako człowiekowi zmęczył się, prawda? Wyczerpał się długogodzinnymi takimi spotkaniami z ludźmi i potrzebował, żeby pokrzepić się. Potrzebował tego, żeby na nowo u Boga otrzymać siły. Nie pamiętam, gdzie to przeczytałem. Prawdopodobnie L.C. Ryle, ale on powiedział coś takiego, że my jako ludzie dzisiaj nie modlimy się tak, jak powinniśmy, dlatego, że nie rozumiemy tego, jak słabi jesteśmy. Że my dzisiaj nie modlimy się tak, jak powinniśmy, dlatego, że nie rozumiemy, jak jesteśmy słabi. Innymi słowy, jeżeli byśmy rozumieli, jak słabi jesteśmy, jak bezsilni wobec okoliczności, jak bezsilni wobec sytuacji, nasza modlitwa byłaby częsta, byłaby gorliwa, byłaby nieustanna. Ale każdy z nas, szczerze mówiąc, patrzę na siebie, ale no, widać to, że generalnie chcemy o sobie myśleć lepiej niż powinniśmy i myślimy o swoich siłach w kategoriach takich, że mamy ich więcej niż rzeczywiście ich mamy. Natomiast jeżeli byśmy patrzyli na to w takich realnych sposób, widzielibyśmy swoją słabość, niedoskonałość, bezsilność i wtedy człowiek pada na kolana, woła i prosi i błaga Boga o pomoc. A na nasze nieszczęście niestety pojawia się to wtedy, kiedy jest jakaś chwila grozy, nieszczęścia, cierpienia, kiedy jest jakieś zagrożenie, to wtedy nasze życie modlitewne, że tak powiem, się no, reanimuje czy inaczej funkcjonuje. A w momencie, kiedy czujemy się silni, niezagrożeni, to wygląda to bardzo, bardzo no, inaczej. Słuchajcie, tu a propos tych uzdrowień można by jeszcze mówić wiele, ale może to przy innych uzdrowieniach, bo tych uzdrowień będzie jeszcze więcej, bo chrześcijaństwo bardzo chciało Jezusa naśladować w rozmaitych takich sytuacjach i ludzie się modlą i są świadectwa ludzi uzdrowionych, ale są też świadectwa takich nadużyć, które są w świecie chrześcijańskim, ale powiedzmy tak, że odłóżmy to może na jakąś taką inną okazję. Natomiast teraz chciałbym przejść do tego człowieka sparaliżowanego, który jest tutaj opisany od 17 wersetu. I pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A Pan dał mu moc uzdrawiania. Słuchajcie, to bardzo mnie zastanawiało, jak to jest, czy Jezus miał moc uzdrawiania non-stop, czy na przykład właśnie tak jak tutaj, a Pan dał mu moc uzdrawiania, że to było takie wyjątkowe okazje, że on rzeczywiście miał moc uzdrawiania. Bo patrząc na to, jak na przykład w Dziejach Apostolskich i w listach apostoł Paweł pisze, to były momenty, kiedy apostoł Paweł uzdrawiał ludzi, ale są momenty, kiedy on pisze, że jego umiłowany Epafrodyt prawie umarł. Tak? Ale okazało się, że wyzdrowiał. I to nie było tak, że w przypadku przynajmniej apostoła Pawła on cały czas miał moc uzdrawiania. Natomiast tutaj mamy sytuację, kiedy Jezus jest w tym gronie ludzi i może uzdrawiać. Ma tę moc uzdrawiania. Był oczywiście otoczony tłumem ludzi. Tak? To byli uczeni w piśmie, faryzeusze, no ale i inni ludzie i byli w domu, w środku w domu jakimś byli. I teraz okazało się, że jacyś ludzie, mężczyźni, przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. No i oczywiście przynieśli go po co? No po to, żeby przynieść go przed Jezusa, poprosić o to, żeby go uzdrowił, prawda? I się okazuje, że nie mogą tam dopchać się do Jezusa, no to co robią? No nie wiadomo, czy oni byli tak zdesperowani, czy wpadli na taki pomysł, czy na przykład ten sparaliżowany powiedział, słuchajcie, no to wejdźcie na dach i przez dach mnie spuśćcie tam, prawda? Nie wiemy tego. W każdym razie to zrobili, tak? Wchodzą na dach i przez dach rozebrali ten dach i spuścili nosze tuż przed Jezusa z tym chorym. No, jak to wyglądało, co ludzie myśleli sobie wszyscy, którzy na to patrzyli, łącznie z właścicielem domu, to możemy sobie wyobrazić, prawda? Natomiast co widzieli ci zebrani ludzie, czy widzieli jakichś takich no, wariatów, którzy rozebrali czyjś dom, prawda, czy jeszcze jakiegoś innego rodzaju desperatów, nie wiemy. Natomiast wiemy z tekstu, co zobaczył Jezus. I to jest bardzo ważne dla każdego z nas. Wiemy, co zobaczył Jezus, bo jest napisane, otóż Jezus zobaczył w tym ich czynie ich wiarę. Jezus zobaczył ich wiarę. Tutaj czytamy, weszli więc na tego, gdy zobaczył ich wiarę, oznajmił człowieku, twoje grzechy zostały odpuszczone. I teraz pytanie jest również podobne do tego, jak w przypadku trędowatego. Ile ci ludzie rozumieli z teologicznych takich niuansów, z teologicznych takich twierdzeń, prawd, które były związane z dziełem Chrystusa. Kim On jest, czy jest Mesjaszem, czy rzeczywiście jest Synem Bożym, czy jest Logosem, prawda? Czy umrze za grzechy i zmartwychwstanie. Nie wiemy tego. Raczej podejrzewamy, że nie mieli pełnej wiedzy, nie rozumieli w pełni tego z kim mają do czynienia. Natomiast to, co mieli, to mieli wystarczająco wiary, by stawić się przed Jezusem ze swoją prośbą. Zobaczcie, kolejny raz, kolejni ludzie, ale ta sama sytuacja. Mieli wystarczająco wiary, żeby stawić się przed Jezusem ze swoją prośbą. I Jezus ich prośby wysłuchał. Oni również słyszeli wcześniej o tym, że Jezus wielu ludzi uzdrowił. Oni również słyszeli świadectwa tych uzdrowionych. Oni również myśleli o tym, że są w takim stanie, że również potrzebują tego Jezusa w swoim życiu. I słysząc, widząc, myśląc, doszli do wniosku, że dobrze by było stanąć przed Jezusem. Dobrze by było do Niego przyjść i Go poprosić. I to zrobili po prostu. Zrobili ten krok. Poszli do Jezusa. Nie rozumieli wszystkiego. Nie wiedzieli wszystkiego o Nim. Poza tym, okazało się, że nie byli ludźmi, którzy byli święci, tacy bezgrzeszni, prawda? No bo Jezus zaskakuje wszystkich i mówi tak: człowieku, twoje grzechy zostały odpuszczone. To pierwsze słowa, które Jezus mówi. No ale oni nie przyszli po odpuszczenie grzechów, tylko przyszli po uzdrowienie z paraliżu. Prawda? To nie po to przyszliśmy, można by powiedzieć. Prawda? Zwłaszcza, że odpuszczone są twoje grzechy, a człowiek dalej leży sparaliżowany, no to kto to zweryfikuje? Tak? No jak to zrozumieć? Tak? Czy po czym poznać tak naprawdę? No każdy może powiedzieć, prawda? Odpuszczone są twoje grzechy, no ale ludzie, my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Tak? I teraz, jeżeli patrzymy tutaj na tę sytuację, jak ona się rozwija, to faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy tam byli, zaraz zaczęli się zastanawiać i mówić, czy on nie bluźni, bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I zauważcie, znowu pojawia się wątek tożsamości Jezusa. Kim on jest? No bo tutaj jest wyraźnie mowa o tym, że Jezus sobie przypisuje autorytet odpuszczania grzechów. A dla Żydów tylko Bóg był tym, który mógł odpuścić grzechy. Więc Jezus czynił z siebie kogoś, kto jest na równi z Bogiem, jeżeli chodzi o odpuszczanie grzechów. Czy nie bluźni zatem? No jak to? Tak nie można powiedzieć, prawda? No i teraz to pytanie, które Jezus stawia. Co rozważacie w waszych sercach? Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone zostały twoje grzechy? Czy też wstań i zacznij chodzić? Można by powiedzieć, że łatwo jest powiedzieć, że odpuszczone są twoje grzechy, bo tego nie da się zweryfikować. Odpuszczone są i kto mi udowodni, że nie, prawda? I teraz, kiedy tak, no to można powiedzieć, że łatwo. No ale jeżeli mówi się to zdanie przed gronem faryzeuszów uczonych w piśmie, którzy są gotowi nazwać to bluźnierstwem i nie tylko są gotowi nazwać to bluźnierstwem, ale są gotowi ukamienować za to bluźnierstwo, to już nie jest tak łatwo powiedzieć, odpuszczone są tobie twoje grzechy. Prawda? No bo to jest coś takiego, co może grozić po prostu śmiercią. Natomiast trudno jest powiedzieć wstań i chodź, bo jeśli sparaliżowany nie wstanie, nie pójdzie, to się od razu okaże, że mówiący nie ma mocy od Boga, nie ma autorytetu i mówi puste słowa. Prawda? Wtedy powszechnie traktowano chorobę jako następstwo grzechu, to również uznawano tego sparaliżowanego jako kogoś, kto zgrzeszył, więc jest sparaliżowany, tak? Kara za grzech i jest sparaliżowany. A więc uzdrowienie również traktowane było jako przebaczenie grzechów. I teraz wydaje się właśnie, że Jezus odpowiedział ich własnym językiem. Abyście jednak wiedzieli, tutaj to słowo jest w 24 wersecie, abyście jednak wiedzieli, to Jezus niejako znowu zmusza wszystkich obecnych tam do myślenia i na podstawie tego, co widzą i słyszą, do zastanawiania się nad tym, kim On jest, skoro ma władzę odpuścić grzechy i ma władzę uzdrowić paralityka. Ten człowiek, który był sparaliżowany, którego przynieśli na noszach, jest teraz w stanie podnieść się z tych nosz i podnieść te nosze i iść. I dla wszystkich obecnych było to świadectwo tego, że rzeczywiście nie tylko został uzdrowiony, ale jego grzechy zostały odpuszczone. Kim on jest, skoro ma władzę odpuścić grzechy na ziemi? A taką władzę może mieć tylko Bóg. Zauważcie, Jezus w taki sposób zmusza ludzi do myślenia o Nim samym. Jak inaczej przekonać nieprzekonanych? Jakimi dowodami? Co jeszcze człowiek musi usłyszeć? Jakiego dowodu żąda dla siebie, żeby uwierzyć w to, kim jest Jezus? I teraz, kiedy zbliżamy się już do końca, ile wiary jest nam potrzebne? Ile wiary jest nam potrzebne przed Bogiem? Słuchajcie, ile wiary mi i każdemu z was jest potrzebne, żeby stanąć przy Jezusie, żeby wypowiedzieć przed Nim swoją prośbę. Ile wiedzy potrzebujemy, ile kazań potrzebujemy wysłuchać, ile czasu potrzebujemy spędzić w kościele, żeby przyjść do Jezusa i przedstawić Mu swoją prośbę. Słuchajcie, ci ludzie tutaj trędowate i sparaliżowane dają nam do zrozumienia, że nie trzeba jakiejś tam nie wiadomo jakiej wiary, jakiejś nie wiadomo jakiej świętości, żeby przyjść do Chrystusa. Wystarczy tyle wiary, żeby do Jezusa przyjść i powiedzieć Mu swoją prośbę. Pytanie jest, czy masz tyle wiary? Czy masz tyle wiary, czy widzisz taką swoją potrzebę, żeby rzeczywiście do Jezusa przyjść i przedstawić Mu swoją prośbę? Czy może czekasz na jakieś inne dowody, na jakieś innego rodzaju akty przekonywania Ciebie, żebyś się dał przekonać w końcu, że potrzebujesz Zbawiciela, że potrzebujesz kogoś, kto oczyści Cię z trądu Twoich grzechów, kogoś, kto podniesie Cię z bezsilności Twojej bezradności, takiej bezsilności, która nie może o własnych siłach przyjść do Boga nawet. Wiemy o naszych potrzebach, na przykład, że potrzebujemy zdrowia, ale w przypadku tego sparaliżowanego Jezus widział, że jego większą potrzebą jest to, żeby grzechy mu zostały przebaczone. Żeby mu grzechy zostały przebaczone. I tylko Syn Człowieczy, który jest Synem Bożym, może dać jedno i drugie. Może dać jedno i drugie. Dlatego zakończę tak, żeby każdy z nas, który słyszy tego, słyszy to słowo, który słucha tę historię, żeby się zastanowił nad sobą. Jeżeli są tu ludzie, którzy, albo słuchacie mnie, będą ludzie, którzy nie przyszli do Chrystusa jeszcze, bo myślą sobie, a mam za mało wiary, a mam za mało świętości, to popatrzcie na tego trędowatego, popatrzcie na tego sparaliżowanego. Ile oni mieli wiary, ile oni mieli świętości, ile oni mieli zrozumienia. Jedyne, co mieli, to wiarę, która wystarczyła tylko na to, żeby przyjść do Jezusa ze swoją prośbą i tę prośbę wypowiedzieć. Więc jeżeli masz w swoim życiu świadomość, że potrzebujesz, jeżeli masz w swoim życiu świadomość, że potrzebujesz Chrystusa, bo słyszałeś od innych ludzi, słyszałeś świadectwa, że w życiu innych ludzi ten Chrystus zadziałał, nie tylko uzdrowił, ale zbawił z grzechów, że pojednał z Bogiem i myślisz o sobie, że ty tego nie masz, to przyjdź do Niego. Może masz akurat tyle wiary, że wystarczy, żeby do Niego przyjść i powiedzieć Mu swoją prośbę. I Jezus odpowie. Nie odrzuci nikogo, kto do Niego przychodzi. Jezus nie odtrąci nikogo i zadziała w życiu. W tym momencie życia, w którym właśnie się do Niego zwróci człowiek. Oby każdy z nas do końca swojego życia miał tyle wiary, żeby wystarczyło mu do tego, żeby przychodzić do Jezusa i przedstawiać Mu swoją prośbę. Amen.